Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywa...
Cyklicznie Rafał Żyliński, witam wszystkich.
Cześć Rafał, o czym my nagrywamy dzisiaj? Kolejny wakacyjny odcinek?
Jak zwykle o wszystkim, co interesujące. Tak jest.
O, powiem ci, nie nudziłem się ostatnio na rynku.
Nie, te wakacje są takie, że naprawdę dzieje się, to... Jak sobie żartuję, to nie jest takie typowe sell in May and go away, tylko naprawdę tutaj w te wakacje można fajnie zarabiać pieniążki na naszej giełdzie.
O nie, to jak to zarabiać? Ja powiem ci, ja mam wręcz przeciwne odczucia. Jak patrzę na to, co się tam podziało z takimi dużymi flagowymi spółkami, to takim naszej giełdy, to mam smutne doświadczenia raczej z tym zarabianiem pieniędzy. No także powiem tutaj, nie wiem, no PGE. Widziałeś, co się stało w PGE?
No dojenie krowy.
Dojenie krowy. Ale jaka sprytna metoda, powiedzmy, bo to może nie wszyscy słuchacze wiedzą, co Skarb Państwa sprytnego wykombinował. Otóż Skarb Państwa wymyślił, no PGE to pierwszy rok temu na wakacje, nie na wakacjach, na wiosnę. Pamiętasz, tutaj w co drugim nagraniu, jak to zachwycaliśmy się na jakieś to perspektywy na PGE, nie PGE, tylko w ogóle cała branża energetyczna, jak to wspaniale będą wypłacać coraz wyższe dywidendy. No czasy się zmieniły i teraz aktualnie sytuacja w PGE wygląda tak, że nie dość, że mają ratować górnictwo, już nie są po 20, tylko są po 11, tam 11-12, to tam, no jakieś tam zasoby gotówki i to niemałe mają, to Skarb Państwa wymyślił, że trzeba tam podnieść wartość nominalną akcji. Po jaką cholerę, nie wiadomo, tam wytłumaczenie tam Ministerstwa Energii jest takie, żeby podnieść wartość akcji. Tak, żeby akcjonariusze mieli większą wartość. No absurdalne tłumaczenie, kompletnie bez sensu, biorąc pod uwagę to, że jest jakiś kurs akcji na giełdzie.
Czyli taki drugi ZUS, więcej na papierze, mniej w real.
No tak, wiesz, o co chodzi. Dokładnie, dopiszemy sobie w Excelu jakieś cyferki, no ale to byłoby, wiesz, nikomu nic by nie szkodziło, mogliby sobie tam jakieś, wiesz, przegłosować na walnym jakieś podniesienia i tak dalej, gdyby nie to, że to podniesienie wartości nominalnej akcji ma się odbyć przez pokrycie tych pieniędzy z kapitału zapasowego i to też by nic nie szkodziło, bo te pieniądze są w spółce, gdyby nie to, że tam jest jedna jakieś tam interpretacje podatkowe mówią tyle, że może to spowodować konieczność zapłaty podatku do Skarbu Państwa w wysokości nawet do 1 miliarda złotych.
Czyli podatek miedziowy prim.
Tak, no wiesz, no tylko jednorazowy, nie? Ale takie, wiesz, to jest tak, widziałem, że na Bankierze ktoś tam napisał, Adam Torchała napisał artykuł, że dywidenda to przeżytek, że teraz podatki się nakłada. Wiesz, o co chodzi? No to jest jak w KGHM-ie. Zanim się wypłaci dywidendę, to trzeba wypłacić, ile KGHM płaci rocznie tego podatku? No ponad miliard.
1,5 miliarda około wychodziło ostatnio.
No właśnie, więc zanim się wypłaci dywidendę, a dywidendy Skarb Państwa w KGHM dostaje chyba około 30%, to trzeba podatek miedziowy zapłacić. No ale to jest dla mnie, powiedzmy sobie, jeszcze jakoś tam zrozumiałe, no bo takie podatki od kopalin generalnie są gdzieś tam na całym świecie. Dla nas jest to taka trochę dziwna sytuacja, bo płaci jedna spółka w Polsce. Więc to jest troszkę takie dziwne. No, ale z tym PGE, no to wiesz, no, ale mało tego, zobacz, tak sobie pomyślałem, że ten patent z podatkiem, jakimś tam, można rozciągnąć na inne spółki, już nie tylko takie, gdzie Skarb Państwa ma większość, ale na takie, gdzie nie ma ani jednej akcji. Potrafisz sobie wyobrazić sytuację taką, nie wiem, że, nie wiem, kto coś tu strzela sobie może, nie wiem, że CCC za kilka lat zechce wypłacić miliard złotych dywidendy. No teraz nie może, no bo jeszcze nie ma takich kapitałów, tyle dywidendy nie płaci, tyle nie zarabia, no ale mówimy o hipotetycznej sytuacji, nie wiem, za 5-10 lat, tak? Miliard złotych dywidendy, czemu nie, prawda? I potrafi sobie wyobrazić sytuację, że właśnie w tym momencie jest nakładany na branżę, na spółkę jakiś podatek od sklepów wielkopowierzchniowych, w szczególności od takich, co buty sprzedają?
No i to jest właśnie piękne ryzyko polityczne.
Tak. Także, no to się działo w PGE. Dobra, ja chciałbym, czy wiesz mniej więcej, co się dzieje w PZU? Bo to jest też niezły hit, który się ostatnimi czasy dzieje. PZU rok temu po 50, kilka?
27 teraz chyba, tak?
A 27 teraz.
No to jest nic innego jak spółka, która miała największe zasoby gotówkowe ze wszystkich chyba spółek.
Skarbu Państwa.
Więc...
No chyba i w ogóle to ze wszystkich, no bo to...
Dokładnie. Więc trzeba było jakoś te pieniążki oczywiście zagospodarować. No i oczywiście...
Co tak bez sensu będą leżeć
w obligacjach Skarbu Państwa, nie daj Boże w obligacjach korporacyjnych czy akcjach spółek prywatnych.
Więc... Albo nie daj Bóg, zostaną jakimś prywatnym akcjonariuszom wypłacone.
Broń cię, Panie Boże.
To już w ogóle byłby skrót, no.
Dobrze, że już Eureko nie ma. Ale faktycznie no, sobie nasz rząd wymyślił, że po prostu znacjonalizuje część banków ponownie, no i PZU zostało do tego użyte, tak jak spółki energetyczne, do ratowania górnictwa. No i to się dzieje, dlatego też te akcje PZU mocno tanieją, bo spółka tak naprawdę zmieniła...
Pozbywa się gotówki.
No to, że się pozbywa. No, zmienił się w ogóle obraz patrzenia na PZU, nie jako spółkę i taką ekstra dywidendową, tak, opartą na bardzo stabilnym biznesie ubezpieczeniowym, wysokomarżowym, tak, olbrzymie wskaźniki ROE i wszystko szło na dywidendę, a teraz po prostu jest nowa działalność, oprócz tych nacjonalizacji banków, a banki wiadomo, jakie mają zagrożenia, to są jeszcze inne próby wchodzenia w nowe działalności, teraz mamy ogłoszenia o tych nowych strategiach, więc no, kolejne czynniki ryzyka doszły. Ja podejrzewam, że tutaj przez dłuższy okres czasu będzie trwała po prostu wymiana akcjonariatu, bo fundusze, inwestorzy, którzy traktowali to właśnie jako stricte dywidendową spółkę, no, po prostu mogą podjąć decyzję o wycofaniu się, bo tak był PZU przestanie.
Poszukaniu sobie innych naprawdę dywidendowych spółek.
Dokładnie tak, dokładnie tak, bo to co teraz jest mówione moim zdaniem przez przedstawicieli PZU, to takie jest naprawdę wróżenie z fusów. Kompletnie nie wiadomo, co PZU będzie robiło, jakie banki będzie przyjmowało, za jakie kwoty, co później po tych bankach, w jakiej sytuacji będą te banki. Strasznie nie wiadomo.
Na razie PZU kupiło sobie sporą część Aliora jakiś czas temu, a teraz mówi się, że o PKO SA, no, które już wiemy, no, jest oficjalnie na sprzedaż, tak? Bo UniCredit ma problemy tam u siebie we Włoszech i chciałby to sprzedać swoją perłę w koronie, czyli PKO SA. Ile PKOS, ile to trzeba byłoby wyłożyć za pakiet UniCredit?
Tam UniCredit po sprzedaży tych 10% w rynek ma, jeśli dobrze pamiętam, 40% wszystkich akcji PKO, które są warte obecnie około 13 miliardów złotych, więc powiedzmy, no, to jest duża kwota, nie ukrywajmy, dla PZU, no bo to jest wielokrotność zysku netto PZU, no ale nie ukrywajmy, PZU stać na taki wydatek, jak będzie trzeba, to znajdą się pieniądze w PZU, można jeszcze tam użyć trochę długu, mamy bardzo spory portfel jakichś tam aktywów, tak, w PZU, więc te 13 miliardów da się znaleźć, wydaje mi się.
To pytanie jest tylko po co? Czy to jest, wiesz, decyzja polityczna, że w Polsce mamy mało państwowych banków, a przecież to, co państwowe i narodowe jest, wiadomo, to ostatnio okazuje się, że jest lepsze niż to prywatne, chociaż to jest jakiś absurd kompletny, no ale taki jest sposób myślenia nowej władzy, że musi być państwowe, narodowe i to tak powinno być. Czy to jest tylko taka decyzja, czy to wiesz, czy ktoś tam jednak usiadł i stwierdził, że będzie lepiej, jak w tym PZU będzie miało jeszcze oprócz nogi ubezpieczeniowej, nogi inwestycyjnej, no i tam mają jeszcze ten segment taki...
Funduszy i opiekę zdrowotną.
No właśnie, opiekę. O, jeszcze mają opiekę zdrowotną? Czy to jeszcze będą mieli kolejną nogę bankową? Tak?
Znaczy,
ktoś to wziął... Tej... Podejrzewam, że czynnik, że dominującym jest pierwszy czynnik, który wymieniłem, czyli czynnik polityczny. Trzeba za pieniądze czyjeś, najlepiej tego, kto ma dużo pieniędzy, czyli PZU, kupić sobie jakiś bank.
Znaczy z tego, co ja tak rozmawiałem z przedstawicielami PZU, no to oni dalej twierdzą i twierdzili, że oni kupują te banki, tak, większościowe udziały w bankach, aby po prostu zrobić dużą grupę bankową i docelowo ją sprzedać. No ale czy to się stanie tam po 2020 roku, to zobaczymy. Na razie mi się nie chce wierzyć, ale z drugiej strony, Michale, zobacz, że no, przyjdzie nowa władza, stwierdzi inaczej, że jednak prywatyzacja to jest to, no i postanowi sprzedać
wszystkie banki. Przez ostatnie 20 parę lat, odkąd mamy giełdę w Polsce, to takie myślenie dominowało.
No dokładnie, teraz jest odwrotne.
Ma być prywatny kapitał, zawsze będzie lepiej pracował niż państwowy, będzie zawsze lepiej dopilnowany, a skoro będzie lepiej dopilnowany, to będzie płacił wyższe podatki VAT i będzie płacił wyższy CIT. To jest tak, wiesz co, no tak został kapitalizm wymyślony, że własność prywatna zawsze będzie lepsza niż własność państwowa, bo ona prywatny właściciel zawsze lepiej skosi tym, wiesz co, to jest mniej więcej tak jak na osiedlu. Jak prywatne trawniki są zawsze lepiej skoszone i utrzymane niż te wspólnoty. Jakoś dziwnym trafem.
No przypadek. Nie sądzę.
Przypadek, nie? Nie sądzę, dokładnie. Jakoś tak dziwnym trafem zawsze jakoś tak jest, nie? Tymczasem, no i tak samo jest z własnością prywatną i własnością państwową. No tymczasem okazuje się, że jest inne myślenie. Będziemy mieli dużo, dużo państwowej własności. Tak, no szkoda, że za pieniądze akcjonariuszy. No to jest też właśnie ktoś właśnie w Bankierze pisał, chyba Krzysztof Kolany, że naprawdę trzeba niezłej sztuczki, żeby w ciągu półtora roku wartość takiej spółki jak PZU na pół. No było po 50 parę złotych, czy tam po 500 kilka przed splitem, teraz jest po 27, czyli na stare pieniądze po 270. To uwaga, to jeszcze nie są historyczne minimum.
A powiedzieć ci lepsze sztuczki? No, no Energa i PGE. No.
A nie, no to Energa. Nie, no tak, już PGE, no to żeśmy to wiemy. Energa to jest po prostu katastrofa, co się stało. No już myślałem, że ceny poniżej 10 zł to już jest okazja na Energę. Jest w tym momencie, jak nagrywamy, 8.04 i jest historyczne minimum.
I spada dalej. Minimum.
Tak, jest, oni są po wypłacie dywidendy, tam było 49 groszy bodajże, prawda? Dobrze kojarzę? Bo tak, albo 50, 49 groszy, albo 50, już patrzę. Czyli bardzo, bardzo, bardzo teoretycznie ta stopa dywidendy już w tym momencie, gdyby była zachowana, już jest niezła, ale widać, że rynek nie wierzy w to, że... Bo wiesz, gdyby było wiadomo, że za rok będzie identyczna dywidenda, no to jest okazja inwestycyjna. Tak naprawdę, tak? Czyli, bo to by wychodziłoby 0,49 dzielone na 8,04, no 6% dywidendy, czyli okej.
Okay. No czyli tak. W porządku,
ale... bardzo, tylko, że mam wrażenie, że rynek, to jak to się zachowuje Energa przez ostatnie kilka dni, nie wierzy, że ta dywidenda w przyszłym roku będzie co najmniej powtórzona.
No to też
patrz
jest
przykład, patrz przykład Tauronu.
W przypadku Energii to również, jak i w PZ, to jest ryzyko odwrócenia profilu spółki, bo tam 3/4 zysków, jak dobrze pamiętam, pochodziło z dystrybucji energii elektrycznej, tak? Czyli z bardzo stabilnego biznesu, umówmy się. No, no a teraz tutaj Zona Energa już została gdzieś tam zaangażowana do pomocy górnictwie, no to teraz ma jeszcze wybudować Ostrołękę, tak? Duży blok elektrowni, również, jeśli dobrze pamiętam, na węgiel. Więc to jest kolejne odejście od profilu tego dotychczasowego i wejście w nowe. Więc znowu mamy nowe czynniki ryzyka i znowu spółka mocno dywidendowa może się po prostu stać się niedywidendową albo mało dywidendową.
Dokładnie, a inwestorzy, to co rozmawialiśmy, już przyzwyczaili się, że takie spółki jak Energa, PGE, no to masz produkcja gotówki. Kupujesz to na lata, zbankrutować nie może, gotówkę ma produkować i wypłacać. No jak się okazuje, że z tym ostatnim wypłacać może być problem.
No ja się przy sektorze energetycznym o tyle boję, że to wszystko później się odbije na Kowalskich, wszystkich Polakach, bo po prostu co się stanie? No URE podwyższy cenniki zarówno za taryfy dla gospodarstw domowych, czy taryfy w dystrybucji. No wiadomo, no, tam podniesienie o zaledwie kilka groszy, co podwyższy rachunki za energię, no nie wiem, średnio o kilka, może kilkanaście złotych miesięcznie, to nie jest jeszcze jakoś tak strasznie, ale w skali całej branży to będą gigantyczne wzrosty, no i czy te środki znowu będą angażowane. Szkoda, że nie w to, co najważniejsze, czyli właśnie modernizację sieci energetycznych, przesyłu, no i oczywiście nowe bloki. Tylko nadal stawiam pytanie, dlaczego nadal Polska tak koncentruje się na węglu, aż w tak dużym zakresie, chociaż chyba jesteśmy jedynym krajem, jednym z niewielu krajów w naszej części świata, że tak mocno tutaj wiążemy swoją przyszłość na tym bardzo mocno nieefektywnym. No jak dojdzie do tego wzrost cen praw do emisji CO2, no to chyba będziemy musieli wyjść z Unii, żeby nie podlegać pod to wszystko, bo po prostu się załamiemy. No to jest dla mnie bardzo ciekawy case.
To jest popularne myślenie teraz, także tak, że wszystko co złe to Unia Europejska i że w ogóle my się ich nie słuchajmy, bo my tu jesteśmy samorządni, sami sobie damy radę. Dobra, zostawmy na sekundkę ten biedny sektor energetyczny. Czy potrafisz powiedzieć, co takiego, co za dramat stał się na Action? I który odbija się też Echem na razie, tak trochę, ale rykoszetem też na pozostałych spółkach dystrybucyjnych.
Echem to jest oczywiście decyzja Urzędu Skarbowego w sprawie zaległego VAT-u i tutaj jest bardzo ciekawy case, który prawdopodobnie dopiero rozpoczyna cały ten wątek. No, Action dostał decyzję z urzędów skarbowych co do zapłaty. Oczywiście będzie się odwoływało od tego. To są kwoty na
30 kilku milionów?
No, albo więcej. To są dziesiątki milionów złotych.
I to jest właśnie fajne, że to nie jest wczoraj, tylko tam sprzed iluś lat.
Tak, 2011-2012 na razie te decyzje są, ale oczywiście jest zagrożenie, że to na 2013. No w ogóle ten case z karuzelą VAT-u w tej branży dystrybucji IT. Okazuje się, że Polska w ostatnich czasach była eksporterem netto telefonów komórkowych. Jak znasz takiego producenta, gdzie fizycznie w Polsce jest produkowany? No nie.
Nie jeden, tak? Ale tak, też słyszałem, też otworzyłem oczy, że jakim cudem, a to właśnie takim cudem.
No właśnie, to jest karuzela VAT. I zanim Kowalski, zanim jakiś telefon wpada faktycznie do sprzedaży do MediaMarktu czy innego sklepu, który sprzedaje faktycznie nam, Kowalskiemu, ten telefon, to ten telefon jeszcze zanim pójdzie na te półki, to jeszcze tam 6-7 razy zmieni właściciela.
Tak, a leży w magazynie w tym samym.
No tak,
nigdzie się nie rusza.
Nigdzie
nie jeździ, nie? Nigdzie nie jeździ.
Więc to są popularnie mówiąc wałki straszne. Ale to po prostu przestępcy korzystają z luk prawnych, które są w systemie podatkowym.
Bardzo odważnie tutaj powiedziałeś, że tu wałki, że przestępcy, że luki prawne, karuzela VAT, jak się te wszystkie takie ostre stwierdzenia mają do tego, co zrobił Action?
Action tak naprawdę jest dystrybutorem, który nie jest w stanie stwierdzić, jak Action kupuje jakąś partię towaru od jakiegoś tam podmiotu wcześniejszego, to Action nie jest w stanie sprawdzić, kto wcześniej posiadał, tak? Był posiadaczem, sprzedawcą i tak dalej tych telefonów, a jak widać, no mógł być taki Action 5., 6., 7., 8., 9. firmą i nie jest w ogóle świadomy, czyj był ten telefon wcześniej.
Więc w międzyczasie tam niekoniecznie uczciwie był.
Tak, a te firmy bardzo z dnia na dzień po prostu otworzą się i znikają. Więc w tym jest cały problem i później no jak to troszeczkę jak czasami też i nie wiem, czy tutaj jest właściwy, aż tak dobrze się nie znam na tych karuzelach VAT, ale nie wiem, czy to nie można troszeczkę też porównać do efektu paserstwa, tak? Jak kupisz na bazarze jakąś rzecz, a później się okazało, że kupujesz od pasera, albo kupujesz od normalnej osoby, która kupiła od pasera, albo tak się stało 4 czy 5 transakcji wcześniej. No i
ty też jesteś paserem.
Nie, no to ty później teoretycznie policja przychodzi, ci zabiera ten sprzęt, albo prosi właśnie o, nie wiem, oddanie go na czas procesu, czy jako materiał dowodowy. Więc
ale kasę nie odzyskasz.
No kasę nie odzyskasz, więc to jest takie, może być odbicie się czkawką po prostu. No i pytanie, jak to teraz sądy będą rozstrzygać te sprawy. Oczywiście ta sprawa Action odbiła się po innych dystrybutorach, no bo to wiadomo, na każdego w tym momencie może mogą takie decyzje urzędów skarbowych trafić jak grom z jasnego nieba, więc generalnie no, to ryzyko inwestorzy wdrożyli, wycenili w akcje i stąd mamy wyłamanie tak na ABC dacie z 3-letniego trendu konsolidacji dołem, AB również dość mocno spada.
A czekaj, a ABC data czasem nie ogłosiła jakichś wyników?
Tak.
Dzisiaj?
Tak, w wczorajszym.
Bo widzę, że kurs jest plus 10, a był jeszcze, jak tutaj się szykowaliśmy na nagranie, w okolicach plus 15.
Nie, to wyniki były, jeśli dobrze pamiętam, nie wczorajszym i wyniki tak były bardzo słabe. Pod względem rentowności zysków. One są tłumaczone w pierwszej kolejności inwestycjami i rozwojem operacyjnym. No ale tutaj jestem bardzo ciekaw, jak na konferencji tutaj prasowej zarząd spółki będzie tłumaczył tak mocne obniżenie rentowności. No ten drugi kwartał w branży IT no, nie należy do tych najlepszych, bo oczywiście najlepszy jest czwarty kwartał. Więc no, ciekawe, jak to wszystko zostanie zaprezentowane. No na razie ta ABC data no, dzisiaj bija plus 10%. nie wiadomo, czy jest to korekta, czy jest to reakcja na jakąś wypowiedź z przedstawicieli spółki. Patrzyłem na papier, to jeszcze nic do tej pory, w czasie, gdy nagrywamy, jeszcze się nie pokazało.
Dobra, to powiedz jeszcze, co mamy w portfelu C, bo tam przygotowujemy się do wielkich zmian. To ogłosimy, wiem, że Rafał, że ty jedziesz na urlop w przyszłym tygodniu, to zaraz pod końcu twoim urlopu będziemy mieli big news, ale to jak będzie, to za półtora tygodnia, powiedz mi teraz mniej więcej, jaka jest sytuacja, czy coś kupujemy nowego, bo chyba dawno nic kupiliśmy.
Tak, dobra.
Ja, że sprzedałeś JSW plus 100%, to gratuluję.
A, dziękuję.
Ale poszło wyżej, nie?
Poszło wyżej, bo my sprzedaliśmy tak po 25-20, kurs teraz jest około 30, ale to akurat była sytuacja nie do przewidzenia, bo ogłoszenie tego przejścia Krupińskiego do SRK, co moim zdaniem gdzieś może dawać 8 do 10 zł nawet na akcję, o to jest było dodatkowo, no i kurs faktycznie skoczył o te 5, 6, 7 zł momentami, no to było nie do przewidzenia, ja się tego totalnie nie spodziewałem, no ale teraz już słyszałem, że tutaj związkowcy z Krupińskiego są już przeciwni przejścia do SRK, więc no nie wiadomo, jak ta sprawa się dalej potoczy. No ale inwestycję mamy zamkniętą, 100% w kilka miesięcy jest fajnie. W portfelu C...
Takie mamy propozycje.
Mamy, tak, nowa sonda to portfela C na wrzesień. Przedstawiłem tutaj 5 propozycji inwestycyjnych, w których są Quercus, Farm 51, czyli ten producent gier komputerowych. Trzeci jest jubilerski Brio. Czwarta Trakcja.
Wpisuje się w trend.
Piąty Grejewo.
Producenci gier to teraz jest popularny temat.
No jest bardzo, aczkolwiek wybrałem spółkę, która jest praktycznie od roku w konsolidacji. I tak właśnie, a może właśnie w końcu ruszy ta spółka.
No ale zanim wszedł, ten Defarm widzę wszedł w konsolidację, to wzrósł.
No tak z 4 na 14.
No tak. 250%, także ten.
Jak większość producentów gier. No, ciekawy jestem, jak tutaj będą się głosy rozkładać. Ja oczywiście mam jakieś tam swoje typy, ale to może nie będę zdradzał. O, powiem tak, na Twitterze zdradziłem, jaki jest mój typ. To zapraszam do poszukania.
Czekaj. To tak właśnie, to w ogóle, drodzy słuchacze, to trzeba Rafała śledzić na Twitterze, ponieważ Rafał ma strasznie mało followersów. Już nie trzeba... Powiedział, że jak do następnego nagrania nie będzie 10 więcej, to nie nagrywa.
No ja faktycznie gdzieś tam dość długo nie mogłem do Twittera się przekonać, ale w końcu mnie namówiłeś, Michale, patrząc na twoich followersów.
Ja uznaję Twittera za jedno z szybszych źródeł informacji.
Zgadza się.
Taki fajny.
Więc generalnie, jeśli ktoś śledzi portfel C, to ja na Twitterze najszybciej wrzucam newsy, co tam się zmienia, jakie są moje typy i tak dalej, a faktycznie to
no
wszystko...
No i Grajewo widzę.
już widzę, podejrzałeś. No ale jak zobaczysz, tak, jak zobaczysz Grajewo...
Retweetnałem cię, to zaraz tak, więc to ślecie. Masz jak to R. Iżyński masz, tak? Nie, Iżyński, samo.
Tak, samo.
Iżyński, tak jest. No ale jak ktoś wejdzie na Twittera naszego CEO-owego, czyli inwestorzy, to tam ja cię regularnie cytuję, także to może twoje propozycje mieć na bieżąco, więc bardzo, bardzo zachęcamy do śledzenia naszego tutaj stowarzyszeniowego Twittera. My tutaj regularnie jakieś fajne rzeczy podrzucamy, ale w ogóle polecamy Twitter. To jest, powiem ci tak, ja to jestem fanem. Jak ktoś powiedział mi dzisiaj, nie będziesz nigdy używał Facebooka. Okej, dobra, no jakoś no będę z tym żył, przeżyję to. Tak, jak mi ktoś powiedział, nigdy nie będziesz używał Twittera, to bym się bardziej zmartwił.
Notabene Grajewo w 2 dni urosło z 31,40 do 33,50. I są
wiem,
przebite masy.
Adrian się śmiał, że to dlatego, że wydałeś ich w sądzie do tego, że do wyboru, że wytypowałeś Grajewo, to dlatego oni tak wzrośli.
Ale to...
Jak oni by tak mocno wzrośli, to mnie... Jaki mamy przedział zakupu? 29,62, tak? Więc jeszcze chwilę...
To już może nie być.
Mocniej wzrosną. Widzę, są takie, oni tak biją głową w tak już chyba od 2 lat w taki historyczny szczyt tam 32 z hakiem, prawda?
Tak.
Tak, więc jakby to przebili, to przed Grajewo, bo przynajmniej technicznie by ładnie to...
No generalnie jest wiele przypadków, że praktycznie co miesiąc mamy przypadek w sądzie, że jedna z 5 spółek, czy 2 z 5 spółek, które są, tydzień czasu trwa głosowanie, to one już uciekają mocno do góry, I niestety poszło. Nawet jak wygrywa, to już nie możemy ich kupić. Ciekawostką była jedna z ostatnich sąd, to dopiero kupiliśmy spółkę z czwartego miejsca, bo inne już nie spełniały warunków.
Poszły.
Z tak? czwartego miejsca. To była taka rekordowa sonda.
No, drodzy słuchacze, uwaga, to jak zwykle ten disclaimer, że my nic nie rekomendujemy i tak dalej, trzeba czytać nasze tutaj sądy, newsroomy i tak dalej, aczkolwiek widzisz, pod jednym z ostatnich wpisów jakiś tu czytelnik skarży nam się, że poczytał, wiesz, o abecedacie, że mamy ją w portfelu, przekonał się, kupił, no a abecedata właśnie zrobiła to, co zrobiło, tak? Zwracamy uwagę, że to ryzyko jest, no ale my mamy abecedatę kupioną dywidendowo, tak?
No, mamy od dwóch lat, więc my już tam dwie dywidendy bardzo tłuste wzięliśmy w długim terminie. Dalej trzymamy akcję tej spółki, spółka dalej się rozwija, znowu zrobiła, dokonała przejęcia S4E, na takich cenach 8-10 roczny zysk, więc wydaje się, że nie jest źle.
Tak, mówimy to. ABC Data to nie jest spółka, którą chcesz sobie pospekulować na krótki
czas. To jest spółka na wiele lat, podywidendowo mają.
Zawsze, zawsze może, ale to my się pod tym nie podpisujemy. My ABC Data mamy w portfelu w sekcji dywidendowej.
Dywidendowo tak? długo trwamy.
Tak jest. Tak. Będzie patrzę na ten Quercus, bo Quercus już powiem ci przez ostatnie pół roku rok odpoczął, tak? Jeżeli chodzi o kurs tych akcji, odpoczął, tam były jakieś maksy 8 albo ponad więcej złotych, a teraz jest ile? Jest 5 z hakiem, tak? 5,50. No, to ciekawe wygląda, powiem ci.
No, Quercus, no.
Quercus, tutaj tu Sebastian Buczek jakąś tam gwarancję trzymania jakiegoś poziomu daje, powiem ci, że
myślę, że to co napisałem w uzasadnieniu przy propozycji Quercusa jest dość tutaj najważniejsze i wymowne. No ale pamiętajmy, że w ogóle fundusze inwestycyjne żyją z koniunktury giełdowej. Jest napływ do funduszy, więcej zarabiają. Same fundusze zarabiają więcej niż benchmark, dostają większą prowizję od tego i mają większe zyski netto. W momencie, kiedy przychodzi bessa na rynku, niestety fundusze w znacznej części również tracą na swoich wynikach finansowych, więc to nie jest branża, to nie jest taka branża jak energetyka, jako produkcja cashu, tak, i dywidendowa.
Tak, że to jest że dokładnie, że te fundusze to jest branża cykliczna. Mocno. Więcej zarabiają w hoście, ale więcej też tracą w beście, a na dołku beste, jak już ulica wycofuje jednostki, to tracą najwięcej. Dobrze, okej, to zachęcamy tak do naszego głosowania i śledzenia, bo tak jak już mówiłem, we wrześniu, czyli Rafał, po twoim urlopie będziemy mieli wielkiego newsa, będziemy mieli, jeśli chodzi o portfel C, tam będą się ciekawe rzeczy działy, więc zachęcamy do śledzenia. No i co, to chyba byłoby wszystko na dzisiaj. Tak, to co? To wszystko. Zapraszamy na www.sjor.pl, na naszego Twittera, twitter.com omany przez inwestorzy i też, no i też na naszego Facebooka, facebook.com omany przez inwestorzy. Dziękuję serdecznie. Ja nazywam się Michał Masłowski, się razem ze mną nagrywam.
I Żyński Rafał, pozdrawiam wszystkich.